dobry. Nie od dziś wiadomo, że nasze ziemie od wieków są łakomym kąskiem, ale nie zawsze jednak musi od razu chodzić o zbrojną napaść, chociaż nie miejmy złudzeń, często jednak chodzi. Był w każdym razie czas, kiedy na nasze tereny ruszyły całe armie mieszczan, rzemieślników i mieszkańców wsi, by się u nas osiedlić. Czemu akurat u nas? Kiedy przypadło apogeum tej migracji i czemu nie do końca podobała się ona wszystkim liderom religijnym? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez świat. Generalnie to całkiem dobrze się złożyło. To znaczy jak dla kogo, bo wielu mieszkańców zachodniej Europy w XIII i XIV wieku raczej ujęłoby to inaczej i ciężko im się dziwić, bo w takich Niderlandach, podobnie jak i dziś, o godny kawał uprawnej ziemi było ciężko. Z kolei w innych miejscach też wesoło nie było. Zarazy i pogromy i wojny, w tym wojna stuletnia, zbierały straszne żniwo. A czy u nas było wtedy spokojnie i idealnie? Przyznam, że w jednym z opracowań faktycznie znalazłem stwierdzenie, że w tym okresie tereny polskiego królestwa były rajem, mlekiem i miodem płynącym, ale ów autor zdecydowanie się zagalopował. Nasze ziemie były bowiem może i rozległe i żyzne, ale bardzo skromnie zaludnione, zwłaszcza po najazdach mongolskich. Ci, którzy pozostali, nie mieli zbyt imponującej wiedzy, jeśli chodzi o nowoczesne prowadzenie gospodarstwa, co skutkowało słabymi plonami. Wiedzieli to właściciele ziemscy, widziała to i władza. Postanowiono wykorzystać zainteresowanie zachodnich osadników osiedlaniem się na naszych terenach. Mogli bardzo pomóc w rozwinięciu naszej gospodarki, sami przy okazji znajdując to, czego w rodzinnych stronach im brakowało. Trzeba było tylko działać szybko i mądrze, bo to nie tak, że nie było konkurencji. Osadnicy równie dobrze mogli osiąść na Węgrzech, gdzie warunki były podobne. Osadników kuszono więc różnego rodzaju ulgami podatkowymi i zwolnieniem z niektórych obowiązków, jakie mieli choćby polscy chłopi. Choćby, robienia przesiek. Serio, było tego sporo. I ja w pełni rozumiem oburzenie niektórych, jednak trzeba było jakoś sprawić, żeby ci ludzie chcieli u nas zamieszkać i pracować w dobie katastrofy demograficznej. Co więcej, powstawały też regulacje prawne, które gwarantowały, że już po osiedleniu się przybysze z zagranicy nie będą traktowani aż tak ulgowo. Bardzo dobrze widać to w zapisach lokowania na prawie niemieckim. Ono swoją drogą rozpoczęło się już pod koniec wieku XII na Śląsku, a w 1221 roku zostało przez Henryka Brodatego uregulowane i w tej regulacji przeczytać możemy o obowiązkach zagranicznych mieszczan. Przy budowie grodów pomagać mają w wypadkach koniecznych. Na wyprawy chodzić będą jak inni Niemcy. Sprawy o ciężkie przestępstwa, mężobójstwo, zranienia mieczem lub nożem, które grożą śmiercią, sądzić będziemy sami lub przez naszego sędziego według prawa niemieckiego. Jeśli pomiędzy mieszkańcami wymienionych wsi i wsi innego właściciela wybuchnie spór, w poważnej sprawie mają oni wytoczyć sprawę przed nami lub klasztorem, na którego terenie mieszkają, a każdego osądzimy według prawa mu przysługującego. A było to prawo dość surowe, więc ciężko pracować. Bo trzeba im to przyznać, osadnicy niemieccy nie mogli się czuć bezkarnie. Okej, a co z Żydami, których też mnóstwo w tych czasach z uwagi na zachodnie pogromy zaczęło przybywać w nasze tolerancyjne strony? I serio, to nie jest sarkazm z tą tolerancją, jeszcze do tego wrócę. Większość z nich osiedlać się zaczęła w miastach dość słabo rozwiniętych. Nie to, żebyśmy w XIII czy XIV wieku mieli od groma dobrze rozwiniętych, ale to już temat na oddzielną dyskusję. W każdym razie większość Żydów trudniła się handlem, rzemiosłem i lichwą, dodałby pewnie ktoś złośliwy i miałby rację. Jeśli ktoś nie wie, to może wyjaśnię. Lichwa to inaczej udzielanie pożyczek, ale na bardzo, bardzo duży procent i faktycznie wielu żydowskich osadników się na tym wzbogaciło, co wiele osób drażniło i drażni nadal. Jednak pamiętać trzeba o pewnej kwestii. Kiedy ten proceder się zaczynał, to był on w pełni legalny. Korzystali z tych pożyczek choćby rycerze czy duchowni i raczej nikt ich do tego nie przymuszał. Tak czy inaczej, faktycznie od pewnego momentu lichwa została prawnie okiełznana, a to za sprawą statutu wydanego przez Bolesława Pobożnego, który generalnie regulował kwestie prawne, jeśli chodzi o mniejszość żydowską. Żydzi zostali tam zresztą określeni sługami skarbu, co dobrze oddaje ich umiejętności finansowe, które władze dostrzegały i chętnie z nich korzystały, mianując właśnie Żydów na zarządców mennic na przykład. Choć i tutaj były granice pobłażliwości. W wielu kwestiach spornych mogli korzystać ze swojego prawa, ale nadzór prawny miał nad nimi wojewoda. Generalnie był to całkiem niezły układ, który długie lata funkcjonował na dość ogólnej zasadzie: nasza tolerancja za waszą pomoc w rozbujaniu państwowej gospodarki. Czy wszyscy byli tym zachwyceni? Absolutnie nie. Jeden z papieży miał mieć dość spore pretensje do polskich duchownych, że ci nie nawołują do pogromów ludności żydowskiej, tak jak to czyniono na Zachodzie. Niewiele to jednak dało. Tymczasem sytuacja Żydów w naszym królestwie miała się nawet jeszcze polepszyć. A wszystko rzekomo przez jeden z romansów Kazimierza Wielkiego. To już jednak opowieść na następny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.